Ulisses, taśma 19, ścieżka 2. A cudownością takoż było widzieć w zamku onym zaczyn przez nich mocą magii uczyniony z urodzajnych ziaren pszenicznych chaldejskich z pomocą gniewnych duchów, które weń zaklinają, wzrastający, póki nie spęcznieje jako góra rozległa. A wyuczyli oni węże tam, aby wychodziły z ziemi, nawijając się na tyki wysokie i z luski wężów onych wywarważą jako miód. A rycerz ów uczony nalał szlachetnie urodzonemu Leopoldowi łyk napoju, a takoż obdzielił wszystkich, którzy byli tam, na każdy z nich pił. A szlachetnie urodzony Leopold uniósł przyłbicę, by mu zadość uczynić i otwarcie wychylił mało, aby dogodzić mu, jako że nigdy miodu nie pijał, wtedy odstawił puchar i sekretnie wypróżnił część jego największą do szklenicy sąsiada swego podstępu niepodejrzewającego. I zasiadł z nimi w zamku owym, aby odpoczął nieco. Dzięki niechaj będą wszechmogącemu Bogu. W tymże czasie dobra siostra owa we drzwiach stojąc zaklinała ich na chwałę Jezusa Pana naszego, aby porzucili ucztę swą, jako że ponad nimi znajdowała się osoba jedna, dziecięcia wnet spodziewająca się, dama szlachetna, której czas nadejść miał niebawem. Ser Leopold okrzyk na wysokościach piętra ponad nimi usłyszał i ciekawości był pełen, cóż to za okrzyk mógł być, czyli dziecięcia, czyli też niewiasty. I dziwno mi rzekł, i że końca temu nie było i nie masz. Zda mi się, i że trwa to nazbyt. I czujnym stał się wraz, gdyż ujrzał kmiecia wolnego, którego wołali Lenehan, po swej stronie stołu, co starszym był niźli pozostali, a jako że obaj byli rycerzami cnotliwymi i czyny jednako waleczne łączyły ich, jako też dla przyczyny, i że starszym ów był, przemówił ku niemu z łagodnością wielką. Zaiste, rzecze on, niewiele czasu przeminie, a porodzi ona dzięki łasce Bożej i uweseli się dziecięciem swoim, jako że czekała długo nad podziw. A kmieć wolny, który wypił za to, rzekł: czeka ona, i że chwila każda, co nadejść ma, nadejdzie. A chycił wraz za puchar, co stał przed nim, jako że przenigdy nie kazał, aby do picia go upraszano, i rzekł: wypij, a wesel się, rzekł tak, i wychylił do dna za zdrowie ich obu, jako że był on prawym człowiekiem w uciechach swoich. A ser Leopold, który był najbardziej prawym gościem, jaki w komnatach scholarów siadywał, a takoż serca najbardziej łagodnego i najlepszego z tych, którzy dłoń gospodarną pod kurę kładą, a takoż będąc najbardziej prawym z rycerzy świata tego, z onych, co usługi ulubione damie świadczą, wraz z nim dwornie puchar ów wychylił. Niewiasty nieszczęściem, smucąc się szczerze. Rzec nam trzeba ninie o kompanii owej, która była tam zawziętej wielce, aby spić się do cna. Po stołu stronach obu scholarze rzędem siedli, a to ów Dixonem zwany, młodszy mu świętej Maryi Miłosiernej będący, a z nim towarzysze jego Lynch i Madden, medykusy oba, a takoż ów kmieć wolny, którego wołają Lenehan, a takoż jeden z Alba Longa o imieniu Crothers, a takoż młody Stefan, co braciszka zakonnego postawę miał, a w głowach stolu siedział, a takoż Costello, co go ludzie wołali pięść Costello dla męstwa jego z dawna opiewanego. A pośród wszystkich ów Stefan powściągliwy pijany był najbardziej, a miodu jeszcze wołał. A w podle nich uprzejmy ser Leopold. Wszelako czekali oni na Malakiego młodego, jako że poprzysiągł im, i że przybędzie, a ci, co nic dobrego nie knowali, mówili, i że przysięgę swą złamał. A ser Leopold zasiadł tam z nimi, jako że przyjaźń miał wielką dla ser Simona i onego syna jego młodego Stefana, a także dla przyczyny znużenia, od którego omdlewał po wędrówkach swych długich, a także dla przyczyny, że gościli go tam oni w najchwalebniejszym sposobie. Litością trzymany, miłością grany, rozum radzi, by wędrował, wszelako wynieść nie pragnie. A byli oni prawymi, a rozumnymi scholarami. I słyszał, gdy myśli swe kładli jeden przeciw drugiemu, a to w rzeczy narodzenia i poczciwości, maden młody trzymał, i że w sprawie takowej nie godzi się umrzeć niewieście, jako się to przydarzyło łońskiego roku Białce pewnej Zeblany w domostwie Horna, która ze świata tego zeszła już, a nocy owej, nim zmarło się jej, medykusy wszyscy i pigularze konsilium uczone nad nią odbywali. I rzekli jeszcze, i że żyć była winna, jako że powiedziano na początku, tak rzekli, że niewiasta w bólach rodzić winna i dla onej to przyczyny ci, którzy mniemali, tak przytwierdzili, i że młody maden prawdę rzekł, jako że w sumieniu swoim przeciwny był śmierci jej. A niemało ich, a z nimi i Lynch młody, wątpiło, czyli świat dziś pod złym rządem nie zostawa, choć inszy nigdy nie bywał, mimo że prostaczkowie wierzyli w sprawiedliwość, aleć prawo ni sędziowie remedium nijakiego nie naleźli. Niechaj, że Bóg krzywd odpłatę ześle. Gdy jeno rzekł to, wszyscy zgodnie zakrzyknęli: nie na matkę przenajświętszą, niewiasta żyć winna, a dziecię umrzeć. Pobledli przy tym z zapalczywości sporu owego, a takoż od napitku. Wszelako kmieć wolny Lenehan z gorącością wielką piwo każdemu z nich lał, aby wesela im nie brakło. W on czas maden młody ukazał im rzecz całą, a gdy rzekł, jako była już martwa i jako mąż jej poczciwy wiarę świętą na pieczy mając, a za radą jałmużnika i pątnika idąc, a takoż dla przysięgi, którą świętemu Ultanowi Zarbakanu złożył, ducha jej wyzionąć nie dawał, wielką w nich żałość posiał. Któremu młody Stefan odrzekł słowy tymi: sarkanie, panowie, rzeczą zwyczajną jest pośród ludzi świeckich. Macierz i dziecię jej pospólnie dziś chwalą Stwórcę swego, jedna w otchłani mrocznej, drugie w ogniu czyśćcowym. Wszelako miejcie litość. Cóż rzec o owych przez Boga umożliwionych duszach, które nocy każdej uniemożliwiamy, co grzechem jest przeciw Duchowi Świętemu Bogu, samemu Panu i życia dawcy? Gdyż, panowie, rzekł, rozkosz nasza krótka. Przyczyną jesteśmy dla owych stworzeń maluchnych, co w nas są, a natura insze ma cele, niżli my je mamy. Rzekł wtedy Dixon młody do pięści Costello, czyli nie wie, jakież to cele. Wszelako ów wypił zbyt wiele i tyle jeno mógł rzec, i że zbezcześcił by każdą niewiastę zaślubioną, dziewicę czy nałożnicę, jeśli by mu się przytrafiło, że musiałby dać upust swej żądzy. Na to Crothers z Alba Longa zaśpiewał przez młodego Malakiego ułożoną pochwałę bestii owej jednorożca, który raz w milenium przybywa, a rogiem swym plugastwo wszelakie czyni, choć tamto insze sterczy mu takoż w on czas, co sprawiają ich szyderstwa, którymi go złośliwie obrzucają, biorąc na świadków wszystkich z polem i każdego z osobna i klnąc się na zmyślność świętego Fiutinusa, i że rzecz każdą czynić on może, którą człowiek uczynić może. Na to rozśmieli się wszyscy wesoło. Wszelako nie Stefan młody i nie ser Leopold, który nie ważył się przenigdy w głos śmiać dla humoru pewnego, którego nie chciał zdradzić, a takoż dla litości wielkiej, co ją żywił dla owej, której żywot miał owoc dać, kimkolwiek byłaby i gdziekolwiek. Wtedy prawić ją Stefan młody o kościele matce, która odepchnie go od swego łona, o prawie kanonicznym, o Lilit, patronce poronień, o wzdęciu brzucha, co pochodzi z wiatru nasion jasności lub z potencji ust wampirów na ustach, lub jako rzecze Wergiliusz za przyczyną zachodu lub za przyczyną woni stokroci, lub gdy położysz ją z niewiastą, co z małżonkiem swym niedawno legła, efektu sekuto, lub przypadkiem w kąpieli jej zgodnie z opinią Averroesa i Mojżesza Majmonidesa. Rzekł takoż, jako u kresu miesiąca, w którego dusza człowiecza wprowadzoną zostaje i jako nasza Matka Najświętsza dusze wszystkie w sobie mieści na większą chwałę Bożą, gdy owa macierz ziemska, co była jeno samką jako zwierzę rodzącą, winna ohydnie zemrzeć zgodnie z prawem Kościoła, jako orzeka ów, co pieczęć rybaka dzierży, Piotr Święty, opoka, na której Kościół Święty po wszystkie wieki wzniesiono. W on czas wszyscy bakalarze owi ser Leopolda zapytali, czy w przypadku takowym dałby na szwank osobę jej życie narażając, by życie zbawić. W roztropności umysłu swego odparł im on, by wszystkim dogodzić, a dłoń na brodzie położywszy, rzekł, zmilczając, jako miał we zwyczaju, i że sądzi on, który sztukę lekarską umiłował człowiekiem świeckim będąc, a takoż doświadczenie jego w przypadku tak rzadko się przytrafiającym rzecze mu, i że dobrze się dzieje, gdy Matka Kościół za jednym zamachem daninę za narodzenie i śmierć bierze, a tym sposobem przemyślnie pytaniu ich umknął. Prawda to zaiste, rzekł Dixon, a takoż jeśli nie zbłądziłem, słowo to brzemienne. Co usłyszawszy, Stefan młody wielce się rozradował i jął upewniać, iże ów, co biedakowi odbiera, Bogu daje, jako że dzikim stawał się, gdy był pijany, co okazało się w rychle. Aleć ser Leopold posępnym był mimo słów tych, a to dla przyczyny, iże nadal litował się nad owym trwogę budzącym wrzaskiem niewiast zawodzących w połogu, a wspomniał przy tym małżonkę swą zacną Marion, która mu dziecię jedyne męskie powiła, a zmarło ono w dniu 11 życia swego, a żaden człowiekowego rzemiosła uchronić go nie umiał, tak mroczne bywają losu koleje. A serce jej boleścią wielką było przeszyte po owym przypadku tak złym i gdy go grzebać miała, giezleczko mu piękne uprzędła z wełny jagnięcia, kwiatu trzody swojej, aby nie przemarzł do szczętu nago tam leżąc, jako że rzecz działa się owa około środka zimy. A oto ser Leopold, który z lędzi swych potomka męskiego nie miał, wejrzał nań, na syna przyjaciela swego i zaparł się w bólu swym, radość swą minioną wspominając, a jako smucił się, że zbrakło mu syna o tak wielkich cnotach, jako że wszyscy mu znaczne przymioty przyznawali, w niemniejszej mierze troską był o młodego Stefana zajęty, który żył rozwiąźle w kompanii owych nicponi, a przymioty swe z kurwami przetracał. W tejże chwili młody Stefan napełnił wszystkie szklenice, co puste stały, taki, że niewiele by pozostało, gdyby roztropniejsi nie osłonili swych przed nim. Wszelako namawiał gorliwie, modląc się na intencję najwyższego kapłana, a każąc im spełnić zdrowie wikariusza Chrystusowego, który jako prawił, jest takoż wikariuszem Bray. Wychylmy, rzekł on, czarę ową i wypijmy ów miód, który nie jest jako żywoczęścią ciała mego, wszelako jest wcieleniem duszy mojej. Pozostawcie chleba okruch tym, co chlebem jeno żyją. Nie trwóżcie się, iże zbraknie wam czego, jako że to pocieszy was bardziej, niżli tamto zasmuci. Tu spójrzcie. I ukazał im lśniące pieniądze daniny, a takoż złotników rewersy, wartości funtów dwojga i szylingu 19, a dano mu je, rzekł, za pieśń, którą ułożył. W podziwie patrzyli na bogactwa owe widome we miejscu, gdzie niedostatek tak wielki przód się plenił. A słowa jego były w on czas takie. Wiedzcie, ludzie wszyscy, rzekł, że z ruin czasów zniesione są wieczności dworzyszcza. Cóż znaczy to? Wicher pożądania łamie krzew ciernisty, wszelako później przemienia się on z ciernia w różę, która wyrasta z drzewa krzyża czasu. Słuchajcie mnie. W żywocie niewiasty słowo staje się ciałem, ale w duchu Stwórcy wszystko, co cielesne i przemijające, przemienia się w słowo, które nie przeminie. I to jest postkreacja. Omnis caro ad te veniet. Bez wątpienia potężne jest imię tej, która nosiła w łonie drogie ciało naszego Odkupiciela, Uzdrowiciela i Pasterza, naszej potężnej Matki, Matki Najświętszej, a Bernardus trafnie powiada, że ma ona omnipotencjam dei pare supplicem, co się tłumaczy wszechmoc wstawiennictwa, ponieważ jest ona drugą Ewą i uratowała nas, jak powiada także jej święty Augustyn, podczas gdy tamta nasza prababka, z którą połączeni jesteśmy kolejną anastomozą pępowin, sprzedała nas wszystkich, nasienie, pokolenie i dziedziczenie nasze za jabłuszko warte miedziaka. Ale powstaje pytanie. Albo znała go, mówię, o tamtej, ale była tylko stworzeniem stworzonym przez to, co stworzyła, Vergine Madre Filia di tuo Filio, albo go nie znała, wówczas stoi ona w zaprzeczeniu swym i ignorancji obok Piotra Piskatora, który mieszka w domku, który jaś zbudował, lub obok Józefa Cieśli, patrona szczęśliwego unieważnienia wszystkich nieszczęśliwych małżeństw. A wszyscy zakrzyknęli, że jest to słowo wielce podłe. Brzemienność bez radości, rzekł, poród bez bólu, ciało bez skazy, brzuch bez wzdęcia. Niechaj lubieżnik z wiarą i wigorem wierzy. Wara wam, wolę wyrzec, wierzajcie. Na to pięść Costello kułakiem w stół uderzył, zapragnąwszy zaśpiewać piosnkę z prośną Stabu Stabella o dzieweczce, której brzucho jak strąg fasoli wzdęło się za przyczyną pewnego wesołego rembajły z Alemanii, a rozpoczął tymi słowy. Pierwsze miesiączki trzy źle przeminęły jej Stabu. Gdy siostra Quigley ode drzwi z gniewem jęła ich upraszać, uciszcie się, czyli też wstydu nie macie, przecie to nie przystoi, jako że z powinnością jej było ładu wszelakiego strzec, aż do nadejścia lorda Andrew, a zawistną była o to, by żaden zgiełk wielkiej czci jej stróżowania nie uwłaczał. Była to wiekowa i smutku pełna matrona o wejrzeniu statecznym, krocząca świętobliwie, w habit bury odziana, przystojny jej markotności i licu pomarszczonemu, a napomnienie jej skutek odniosło, gdyż pięść Costella wnet jęli strofować i gbura tego krzesać grubiaństwy uprzejmymi jedni, a pochlebstwem drudzy, za czym wszyscy łajać go poczęli, niechajże plaga głupka tego pochłonie, cóż u diabła czyni, ty kapłonie, karle, grochowiny masz we łbie, nic poniu świński w flaku, nasienie buntownicze w wypędku porończe, by zawarł swą pijaną gębę małpież przez Boga przeklęty. Dobry ser Leopold, który w godle swym kwiat łagodności miał, stokroć uprzejmą osądził, i że godzina ta świętsza jest niźli inne, a najgodniejsza, by najświętszą zwać ją. W domostwie Horna niechaj pokój panuje. By krótko rzec, zaledwie to przeminęło, gdy mistrz Dixon od Maryi Weckles, dobrotliwie uśmiechnięty, pytał młodego Stefana, jakaż była przyczyna, że nie zechciał ślubów zakonnych złożyć. A ów odparł, że posłuszeństwo w łonie, cnota po zgonie, lecz nieochotne ubóstwo przez wszystkie dni żywota. Mistrz Lenehan odparł na to, że słyszał o owych czynach niegodziwych i o tym, jak to słyszał w sąsiedztwie, że zbrukał on lilię cnoty pewnej niewiasty, która mu zawierzyła, co jest gorszeniem maluczkich. A wszyscy oni wdali się w to takoż z weselem coraz większym i pili za jego ojcostwo. Lecz rzekł im wielce stanowczo, że prawda przeczy całkiem przypuszczeniu ich, gdyż jest on wiekuistym synem i dziewicą pozostanie. Na to wesele ich wzrosło jeszcze i powtórzyli to, co im opowiadał o obyczaju cudacznym zaślubin i obnażania, a takoż rozprawiczania oblubienicy, który kapłani na wyspie Madagaskar zalecają, by ona była odziana w biel i szafran, a oblubieniec jej w biel i szkarlat. A kadzidło i świece płoną wokół łożnicy, a klerykowie wyśpiewują kyrie i hymn ut novetur sexus omnis corporis mysterium, póki panieństwa ona nie utraci. Wspomniał im na to wielce chwalebną pieśń weselną owych miłych poetów mistrza Johna Fletchera i mistrza Francisa Beaumonta z ich tragedii dziewiczej, ułożoną dla podobnego kochanków połączenia. Do łoża, do łoża. Powtarzało się w niej z muzyki towarzyszeniem na wirginałach. Wyborne, pełne słodyczy epitalamium o najbardziej łagodnym brzmieniu dla miłującej młodzieży, którą wonne pochodnie drużbów odprowadziły ku wspartej na nogach czterech scenie złączenia małżonków. Nadobna to para, rzekł mistrz Dixon, radując się. Lecz posłuchaj mnie, mój młody panie, lepiej byłoby, gdyby nazwano ich Balamut i Francer, gdyż z takiego połączenia wiele mogłoby się przydarzyć. Rzekł młody Stefan, że jeśli pamięć go nie zwodzi, to w rzeczy samej mieli oni we dwóch tylko jedną wspólną kochanicę, a to z bordelu, aby związać koniec z końcem dzięki owym uciechom miłosnym, gdyż życie płynęło bardzo burzliwie w owych dniach, a było to zgodne z obyczajami kraju. Większej miłości, powiedział, nie ma w człowieku niźli ta, która każe mu oddać żonę swą przyjacielowi do łoża. Idźcie, a czyńcie podobnie. Tako, albo rzecz wielce podobną, rzecze Zaratustra, ongi profesor literatury francuskiej na katedrze Królewskiej Fundacji Uniwersytetu w Oksmordzie, a przenigdy nie znano tam człowieka, któremu ludzkość większą wdzięczność jest winna. Wprowadź obcego do swego zamku pójdzie to trudno, lecz otrzymasz mniej lepsze łoże. Orate fratres pro memetipso, a lud cały wyrzeknie amen. Wspomnij, Erynie, na owe pokolenia i na dni dawne twoje, i żeś wzgardził mną i słowem mojem, a wprowadziłeś obcego w bramy moje, aby nierząd czynił przed oczyma mymi, aby tłuszczem obrastał i wierzgał jako jeszurum. Przeto zgrzeszyłeś przeciw światłości i przemieniłeś mnie, pana twego, w sług niewolnika. Wróć, wróć, klanie Milli, nie zapominaj mnie, o Milezyjczyku. Czemuż uczyniłeś ową obrzydliwość przede mną, odtrącając mnie dla kupczącego jalapą, a zaparłeś się mnie przed Rzymianinem i Indianinem o mowie mrocznej, z którymi córki twe pokładały się w zbytku? Spójrz przed się, ludu mój, na ową ziemię obiecaną z Horeb i z niebo i z Pisgach i z rogów Haten, na ową krainę mlekiem i złotem płynącą. Lecz napoiłeś mnie mlekiem goryczy i zagasiłeś na wieki miesiąc mój i słońce moje. I pozostawiłeś mnie na wieki na mrocznych drogach mej goryczy, a pocałunkiem popiołów usta moje ucałowałeś. Owa posępność wewnętrzna, mówił dalej, nie została rozjaśniona mądrością Septuaginty, ani nawet wzmiankowana, gdyż wschód ów, który nadszedł z wysokości, rozbiwszy bramy piekieł, napotkał mroki w przódy ustanowione. Przyzwyczajenie pomniejsza okrucieństwo, jak powiada Tuliusz o swoich umiłowanych stoikach, a Hamlet ojciec nie ukazuje swemu synowi żadnego oparzenia. Nieprzejrzystość w południe życia jest plagą egipską, która podczas nocy przednarodzenia i pośmiertnych jest ich najbardziej właściwym ubi i quomodo. A podobnie jak kres i cel ostateczny wszech rzeczy jest zgodny w pewien sposób i w pewnej mierze z ich poczęciem i początkiem, ta sama wieloraka zgodność, która wiedzie wzrastanie od narodzin, wywołuje dzięki retrogresywnej metamorfozie owo zmniejszanie i odrywanie się ku końcowi, miłe naturze, i podobnie dzieje się z naszą ziemską istotą. Wiekowe siostry zmuszają nas do życia. Zawodzimy, tuczymy się, bawimy, oblapiamy, ściskamy, rozłączamy, kurczymy, umieramy. nad nami umarłymi pochylają się. Pierwsze ocalone z wód starego Nilu pośród Sitowia łóżeczko z wiklinowej plecionki. W końcu pieczara górska, tajemny grobowiec pośród głosów żbika i ptaka drapieżnego, a że żaden człowiek nie zna miejsca swej mogiły, ani jakich procesów będziemy ofiarami, ani czy pójdzie do Tofet, czy do Rajgrodu, tak też będzie ukryte, gdy zapragniemy spojrzeć, z jakich oddalonych obszarów cość naszej ktości przyniosła jego skądość. Na to pięść Costello zagrzmiał pełnym głosem Etienne Chanson, lecz tamten wielkim głosem jął błagać ich: spójrzcie, oto mądrość wzniosła sobie domostwo, rozległą, majestatyczną, sklepioną odwieczną kryptę, kryształowy pałac stwórcy, uformowany składnie jak tort, pęsa dać temu, kto znajdzie ziarnko maku. Spójrz na zamczysko Jasia, tak bardzo skrzętnego patrz, ile worków chmielu tam złożył złotego na arenie, gdzie biwak błazna cyrkowego. Ciemny, tajemny trzask, hałas w ulicy, echo gromu odbite od domu. Po lewej potężnie tor grzmotnął w gniewie mocarnym łotem miotający. Naszła na nich nawałnica, nadeszła i serce jego zatrwożyło się. A mistrz Lincz błagać go zaczął, aby dawał baczenie na szyderstwa i bluźnierstwa, gdyż Boga samego rozgniewał swym piekielnym bajaniem i pogaństwem. Zaś ów, co pierwszy wyzywał swą dzielnością, pobladł, jak to wszyscy ujrzeli, i skulił się, a głos jego, co przódy tak górował, przycichł z nagła i opadł, a serce zadrżało w klatce piersi, gdy skosztować mu przyszło łoskotu owej burzy. I jęli się jedni prześmiewać, a drwić inni. Na pięść Costello pochylił się znów nad swym piwskiem, a mistrz Lenehan przysiągł, że uczyni to samo, i w rzeczy samej biada temu, kto by mu kłam zadał. Lecz ów pyszałkowaty samochwał zawołał, że za jedno mu jest, czy stary niczyj tata upił się, czy nie, i że dla tej przyczyny nie pozwoli się przegonić. Lecz było to dla ukrycia desperacji, gdyż kulił się zatrwożony w dworzyszczu Horna. W rzeczy samej wypił duszkiem, aby pokrzepić swe serce, gdyż po całych niebiosach grzmienie niosło się długie i dudniące, także mistrz Madden, który w pewnych chwilach bywał bogobojnym, dał mu kulaka w żebra, słysząc ów łoskot przeznaczenia, a mistrz Blum, siedzący u boku pyszałka, wyrzekł doń słowa uspokajające, aby ukoić jego wielką trwogę, objaśniając, że to, co słyszy, nie jest niczym innym, jak tylko łomotem, wystrzeleniem fluidu z czoła burzy, jako widzisz, które właśnie miało miejsce, a wszystko to za sprawą naturalnego fenomenu. Lecz czy słowa ukoiciela pokonały trwogę młodego pyszałka? Nie. Gdyż tkwił w jego piersi ćwiek zwany goryczą, którego słowa wyrwać nie zdołają. A czy nie był on spokojny, jak jeden z nich, ni bogobojny, jak drugi? Nie był ni tym, ni drugim, choć bardzo pragnąłby być oboma. Lecz czy nie usiłował odnaleźć, jako w dniach swej młodości, butli świętości, którą miał on gdzieś z sobą? Z pewnością nie, gdyż zabrakło łaski, aby z jej pomocą mógł odnaleźć butlę ową. Lecz czy usłyszał w owym gromie głos Boga: pójdź ku mnie, czy też, jak rzekł ukoiciel, łomot fenomenu? Usłyszał, jak to? Musiał przecie usłyszeć, jeśli nie zatkał rury zrozumienia, czego nie uczynił. Ponieważ przez rurę ową ujrzał, że znajduje się w krainie fenomenu, gdzie z pewnością musi pewnego dnia umrzeć, gdyż był jako pozostali przemijającym widowiskiem. A czy nie pragnął pogodzić się z tym, że jako pozostali zemrze i przeminie? W żadnym wypadku nie pragnął. Pragnął czynić dalsze widowiska, takie, jakie mężowie czynią z żonami i jakie nakazywał im czynić fenomen w zgodzie z księgą prawo. Czyżby nie wiedział o owej innej krainie, którą nazywają wierz we mnie, która jest ziemią obiecaną, a włada nią król rozkoszny i będzie trwała po wiek wieków, a nie masz w niej ni śmierci, ni narodzin, ni żeniaczki, ni macierzyństwa, a wejdą do niej ci wszyscy, którzy w nią uwierzą? Tak. James Joyce, Ulysses, taśma 19, koniec ścieżki drugiej.